Dzień dobry. To jest podcast ICANN Management Review. Ja się nazywam Joanna Koprowska. Jestem redaktorem ICANN Management Review oraz MIT Sloan Management Review Polska. I będę dzisiaj rozmawiać na bardzo ważny temat, którego nie możemy zamiatać pod dywan nawet w tej trudnej sytuacji pandemicznej, w jakiej znalazł się biznes. Będę rozmawiać o odpowiedzialnym, zrównoważonym, odpornym biznesie z wyjątkowym gościem, z panem Rafałem Rudzkim, który jest doradcą w obszarze zrównoważonego rozwoju w firmie Deloitte. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie Rafale, wiele razy słyszeliśmy, że pandemia była sprawdzianem przywództwa i odpowiedzialności. Jaką ocenę wystawiłby pan polskim firmom z tych sprawdzianów? Kto wygrał, kto przegrał. Chciałabym pana namówić do przeglądu dobrych praktyk, ale też mam nadzieję, że przyjrzymy się też tym złym praktykom.
Dziękuję za to pytanie i spodziewałem się, że temat pandemii i tego, co dzieje się wokół nas wypłynie. Nie wiedziałem, że aż tak szybko w pierwszym pytaniu, ale spróbuję państwu jakby przytoczyć kilka myśli, ocen, przykładów w tym obszarze. Na pewno trzeba sobie powiedzieć, że sytuacja, w której jesteśmy, jest bardzo dynamiczna i każdy tydzień w zasadzie powoduje zmianę naszego postrzegania tego, co dzieje się wokół nas, ale też przy nowych przyzwyczajeń czy sposobów pracy czy funkcjonowania w biznesie. Na pewno warto sobie powiedzieć, że pandemia była rzeczywiście sprawdzianem nie tylko przywództwa i odpowiedzialności, ale myślę, że w ogóle takiego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, dla niektórych kryzysowych, czy byśmy nazywali potocznie podbramkowych. Zdecydowanie widzimy, że pandemia, a w szczególności ten moment lockdownu, nie tylko wpłynął na polską gospodarkę, na jej jakby bieżące wyniki czy perspektywy na przyszłość, ale myślę, że też bardzo mocno odmienił sposób, w jaki myślimy o nas jako społeczności, jako pracownikach, jako przedsiębiorcach, no bo wszyscy w bardzo krótkim czasie musieliśmy sobie poradzić z tymi wyzwaniami. Wiele przedsiębiorstw i wielu z nas musiało podejmować bardzo trudne dyskusje, decyzje, nie zawsze poparte takimi namacalnymi argumentami, bo to ta sytuacja będzie dla nas wszystkich nowa. To, co obserwujemy w tym momencie pandemii, to na pewno uwypuklenie znaczenia silnej i odpornej kultury organizacyjnej. Czyli też takiej, która nie tylko wspiera różnorodność, ale też jest oparta o pewną przejrzystość, dobrą komunikację, osadzona w wartościach i patrząca przede wszystkim z tej perspektywy biznesowej na sposób, w jaki chce generować wartość dla swoich właścicieli, ale też dla swojego otoczenia. I myślę, że ta obecna sytuacja tylko podkreśla, jak istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, dla sposobu funkcjonowania gospodarki ma ten wymiar właśnie odpowiedzialności i ukierunkowania na długi termin, na zrównoważoność. Wydaje się, że trudno myśleć o powrocie do momentu sprzed tych naszych refleksji, sprzed lockdownu, który był naszym codziennym doświadczeniem. Oczywiście widać bardzo wyraźnie, że wiele branż czy przedsiębiorstw odczuła skutki tej sytuacji bardzo mocno.
Chociaż ale czy ktoś się popisał swoją taką odpowiedzialnością, czy jakaś firma zasługuje na uznanie, na wymienienie jej właśnie teraz i na uczynienie z niej jakiegoś wzoru, przykładu dla innych firm?
Przykładów na pewno jest bardzo wiele i trudno wskazywać na tego zwycięstwa, które stanęłby na podium olimpijskim ze złotym medalem. Myślę, że na pewno trzeba docenić wszystkich przedsiębiorców, ale też otoczenie biznesu, które musiało wspierać tą trudną sytuację. Ja mogę Państwu przytoczyć kilka przykładów rozwiązań czy działań, które wspierało w szczególności w tej pierwszej fazie lockdownu swoich pracowników i biznesy. Zidentyfikowaliśmy je podczas realizacji drugiej edycji indeksu różnorodności i włączenia, Diversity and Inclusion Rating, który realizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie był dobry moment, żeby do ankiety badawczej, która towarzyszy temu przeglądowi, dołożyć dodatkowe pytania, które były w tym momencie bardzo ważne. Pytaliśmy podmioty, jak w szybkim czasie poradziły sobie ze wspieraniem swoich pracowników, partnerów biznesowych. I podmioty, które w tym przeglądzie zostały zakwalifikowane w drugiej edycji, czyli między innymi ING Bank Śląski, Bank BNP, NatWest, Bank BPH, City w Polsce czy Pfizer. To są podmioty, które nie tylko stawiają na różnorodność i inkluzywność, ale równocześnie są organizacjami, które bardzo mocno wspierają cechy przywództwa, które właśnie pomaga być odporną organizacją. I tych działań było bardzo wiele. Widzimy je też w działaniach podmiotów, które obserwujemy. Na pewno można powiedzieć, że menedżerowie i w ogóle pracownicy zbliżyli się do siebie, pomimo tego, że byliśmy wszyscy w różnych lokalizacjach. Czyli technologia i ta dbałość o kontakt, o taki inny sposób współpracy, tam gdzie oczywiście to było możliwe, tam gdzie praca zdalna była możliwa, to na pewno jest bardzo ważny element. Dodatkowo bardzo szybko uruchomiono w wielu organizacjach dedykowane szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej, które pozwalało nie tylko efektywnie zarządzać czasem, ale też podpowiadać, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami, z dystansowaniem od jakby codziennych kontaktów czy doświadczeń. Z drugiej strony myślę, że bardzo ważne, pytała Pani o kwestię przywództwa, to widzimy w tym przeglądzie, ale też obserwując to, co dzieje się na rynku, że zaangażowanie kadry zarządzającej właśnie w bezpośredni kontakt z pracownikami poprzez dodatkowe spotkania, briefingi, innego typu interakcje, ale też z drugiej strony wychodząc poza obręb organizacji, czyli ta troska i sposób poradzenia sobie z ułożeniem biznesu w tych trudnych czasach, czyli nie tylko trudne negocjacje z partnerami biznesowymi czy z klientami, ale próba też jakby ułożenia tych relacji w taki sposób, że musimy sobie wspólnie poradzić i ta współpraca, pewna empatia w tych działaniach była bardzo wyraźna. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, która wydaje się istotna z perspektywy miejsca pracy przyszłości, bo ta sytuacja kryzysowa, pandemiczna będzie zdecydowanie miała wpływ nie tylko jak nasze biura, przedsiębiorstwa, fabryki będą wyglądały, ale będzie też miała bardzo istotny wpływ na to, w jaki sposób będziemy myśleć o dobrostanie pracownika czy dobrostanie pracowników w swoich organizacjach, gdzie ten wymiar fizyczny, wymiar tego, co dzieje się z naszym ciałem, gdzieś był do tej pory w miarę w świadomych organizacjach zabezpieczony, ale pojawia się ta druga sfera, kwestia tego dobrostanu też psychologicznego i właśnie to, co działo się w pandemii, różnego typu sesje mentoringowe, wsparcie psychologiczne czy szerzej też nakierowane takie na kanalizowanie czy sposób radzenia sobie z tymi emocjami, to były też działania, które bardzo mocno wybrzmiały. Także do tego dobrostanu pracowniczego, fizycznego, myślę, że po pandemii dokładamy też bardzo ważny element tego dobrostanu psychicznego. I myślę, że warto docenić te organizacje, które zareagowały szybko, stanowczo, a przede wszystkim były konsekwentne w swoich działaniach. Zarówno mówimy o tym przygotowaniu do uelastycznienia sposobów pracy tam, gdzie oczywiście to jest możliwe. Nie zapominajmy, proszę Państwa, o wielu przedsiębiorstwach, mikro, małych i dużych, szczególnie produkcyjnych, które poza tą chwilą całkowitego lockdownu bardzo szybko musiały wrócić i zabezpieczyć tak naprawdę sposób funkcjonowania w nowych warunkach. Także doceniłbym wysiłek i na pewno doceniłbym te organizacje, które wykorzystają tą sytuację pandemiczną do tego, żeby wspierać czy budować swoją transformację, swoją kulturę organizacyjną właśnie w kierunku organizacji już nie tylko odpowiedzialnych i zrównoważonych, ale odpornych. I tym samym przywództwo, o którym mówiliśmy, jest tutaj niezmiernie konieczne.
Czy jakaś branża źle sobie poradziła pod kątem właśnie takich praktyk odpowiedzialnych, zrównoważonych podczas tej pandemii? Czy jakąś branżę pan by oblał?
Ja co do zasady nie lubię mówić i wskazywać palcem jakieś zdarzenia negatywne, bo one też nie zawsze wynikają ze złej woli.
Natomiast... Oczywiście, że nie zawsze wynikają ze złej woli, ale zawsze lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych.
Ja bym, proszę Państwa, podkreślił co innego, że w całej sytuacji, żeby nie karać i wskazywać palcem konkretnych przedsiębiorstw czy branż, raczej bym chciał zerknąć na to, w jaki sposób my wszyscy, zarówno w miejscach pracy, ale też w codziennym życiu, na podwórku, w sklepie czy w innych aktywnościach tak naprawdę dbamy o siebie, jeżeli to robimy. I to jest, myślę, ta negatywna rzecz, to jest bardziej to uświadomienie sobie, że nasze codzienne zachowania już jakby mają wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. A w szczególności w pandemii czy w epidemiach różnego typu ta odpowiedzialność za siebie bardzo mocno przenosi się na innych. Także postuluję bardziej o to, żebyśmy świadomie i z dbałością podchodzić do tego, w jaki sposób wchodzimy w tą fizyczną interakcję z innymi i dbali o to codzienne bezpieczeństwo i, no, i tak naprawdę dobrostan wykraczający poza komórkę rodzinną, tak to nazwijmy.
Ale nie ulega wątpliwościom, że firmy borykają się z wieloma wyzwaniami, nie tylko związanymi z kryzysem, bo już od jakiegoś czasu mówimy o zmianie paradygmatu przywództwa. I Państwo też o tym pisali w swoim raporcie Deloitte'a dotyczącym trendów HR. I dzieje się tak, że ta konieczność generowania zysków musi iść w parze z wywieraniem pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Ale wydają się to sprzeczne cele. Jak je godzić?
Dziękuję za to pytanie. Ono bardzo mocno, czy odpowiedź będzie budowała na naszych doświadczeniach właśnie pracy doradczej z klientami, gdzie w naszej codziennej praktyce łączymy tematykę odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju z próbą analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych przy użyciu narzędzi badawczych, w tym narzędzi, które dostarczają nam nauki społeczne czy ekonomia. Czyli z jednej strony rzeczywiście jest to ukierunkowanie na wspieranie dobrych praktyk zarządczych, zarówno tych dotyczących kultury organizacyjnej, jak i szerzej tych mających zaszyte gdzieś w sobie te czynniki tak zwane pozafinansowe, czyli te związane z środowiskiem naturalnym, czy ochroną środowiska naturalnego, kwestiami społecznymi, zarówno tymi związanymi ze społecznościami lokalnymi, w którymi funkcjonujemy, ale też pracownikami. No i ten ostatni trzeci element, który dotyczy właśnie ładu organizacyjnego. Obecnie coraz częściej Państwo będziecie słyszeli skrót ESG, który właśnie definiuje te obszary istotne, definiujące odpowiedzialną firmę 4.0. I zanim wrócę do wątku odpowiedzialnego i odpornego przywództwa i próby powiązania celów biznesowych z tym tworzeniem wartości w swoim otoczeniu, chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do definicji odpowiedzialnej firmy 4.0.
Chciałam też o to zapytać, więc czyta pan w moich myślach.
Cieszę się.
Co to jest odpowiedzialna firma 1.0, 2.0, 3.0?
To myślę, że warto też naszym słuchaczom krótko spróbować scharakteryzować, czym taka firma, jakimi elementami się charakteryzuje. Na pewno pierwszym ważnym elementem jest właśnie kwestia generowania wartości dla właścicieli.
Przepraszam, dla porządku. My teraz mówimy o tej odpowiedzialnej firmie 1.0 Zaczynamy od 4.0.
Ale... 4.0 jako model idealny.
Okej, okay, ale powiemy jeszcze o 1.0, 2.0, 3.0?
Tak,
dobrze.
Oczywiście.
Dzięki.
Odpowiedzialna firma 4.0 rzeczywiście powinna patrzeć nie tylko na to, żeby generować zysk czy wartość dla właścicieli, bo to jest podstawowe zadanie przedsiębiorcy. Natomiast zadawać sobie pytanie, w jaki sposób to robić. I tak naprawdę odpowiedź na to pytanie w relatywnie, nie chcę powiedzieć prosty sposób, ale łączy te dwa światy zysków i tej wartości tworzonej w otoczeniu. Ważne, żeby nie zapominać, że firma 4.0 działa w określonym kontekście i współzależy od interesariuszy. Interesariusze, trudne słowo w języku polskim, to są osoby, organizacje, podmioty, na które my wywieramy wpływ swoją działalnością i vice versa. Nie możemy nie uwzględniać ich potrzeb, oczekiwań względem nas jako organizacji. Musimy je w jakiś sposób przynajmniej rozumieć i choć częściowo uwzględniać w naszych strategiach. Druga bardzo ważna rzecz i ona łączy się mocno z tematem przywództwa, to kwestia wartości i tej, nazwijmy to, infrastruktury etycznej, która musi być wbudowana w kulturę organizacyjną, w model biznesowy. Wartości i etyka nie jest czymś obok biznesu, nie jest to książeczka czy broszura, gdzie spisujemy pewne zasady funkcjonowania. To są tak naprawdę codzienne praktyki, sposób chociażby traktowania się w miejscu pracy, czy sposób współpracy właśnie z naszymi wcześniej wspomnianymi partnerami biznesowymi. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest kwestia tego, nazywamy to teraz celem nadrzędnym, czyli pewnej myśli przewodniej, która towarzyszy realizacji tych codziennych zadań biznesowych. Czyli znowu tu jest taka próba trochę odpowiedzenia sobie na pytanie, co my tą naszą działalnością biznesową chcemy osiągać, oprócz oczywiście generowania wcześniej wspomnianej wartości.
Jak chcemy zmieniać świat na lepsze?
Tak, to pewnie górnolotnie ujęte, jak najbardziej dokładnie o to chodzi i widzimy też bardzo wyraźnie i to jest też element, myślę, że istotny w dyskusji o tym nowym modelu gospodarowania, nowych cechach czy przymiotach przedsiębiorstw. To właśnie firmy, które przyczyniają się do tej pozytywnej zmiany w otoczeniu, radzą sobie co do zasady lepiej te organizacje, które po pierwsze mają silnych przywódców, ale myślę, że to jest też ważne, żebyśmy o tym dzisiaj wspomnieli, przede wszystkim budują swoją kulturę organizacyjną w oparciu o różnorodność i włączania. I te firmy właśnie, i to też pokazało dobitnie nasz przegląd tegoroczny, wcześniej wspomniany Diversity and Inclusion Rating, te podmioty, które uwzględniają, czy uwzględniały wcześniej w swoich sposobach funkcjonowania tą agendę, byśmy nazwali, różnorodności, o wiele lepiej poradziły sobie z tą trudną sytuacją kryzysową niż pozostałe podmioty. Więc tym samym myśląc o formule działania w tym z numerkiem 4.0, różnorodność i inkluzywność jest bardzo ważną cechą tychże przedsiębiorstw. Do tego też wątku pewnie za chwilę wrócimy. I dwie ostatnie rzeczy. To, które dotyczą przede wszystkim też promowania czy nastawienia na współpracę na każdym poziomie organizacji, ale też to powiedzieliśmy o tym wcześniej, też wychodzenia na zewnątrz, czyli odpowiedzenia sobie na pytanie, w jaki sposób możemy realizować różnego typu cele we współpracy z innymi. Podam Państwu przykład. Wiele mówi teraz się także o odpornych łańcuchach wartości czy dostaw, które zostały przerwane na całym świecie. No i nie sztuką jest powiedzenie naszym chociażby dostawcom, że oczekują od Was terminowych dostaw produktów o określonych gdzieś tam jakości, określonych elementach czy cechach o jak najniższym koszcie, a do tego dołożymy Wam jeszcze listę zobowiązań czy obowiązków, którą od Was oczekujemy, że spełnicie. No to jest, taką mamy często, taki obraz sytuacji widzimy, natomiast próba poradzenia sobie z tym powinna być dla tych właśnie firm odpowiedzialnych 4.0 trochę inna. Jak my z naszymi partnerami biznesowymi będziemy pracować wspólnie, żeby móc w tą podróż w kierunku wyższego poziomu odpowiedzialności czy zrównoważenia razem realizować. Podam Państwu przykład takiego wysiłku dla branży motoryzacyjnej, która w kryzysie krótkoterminowo bardzo mocno ucierpiała. Jest to inicjatywa realizowana przez organizację parasolową CSR Europe, która zajmuje się promowaniem tematyki odpowiedzialności. W swojej inicjatywie Drive Sustainability, która jest skierowana właśnie do dostawców największych koncernów motoryzacyjnych na świecie, która określiła bardzo klarownie oczekiwania, czy taki jakby wspólny mianownik oczekiwań względem tych kwestii pozafinansowych, czyli związanych z bezpieczeństwem pracy, środowiskiem naturalnym, łapownictwem i tak dalej, i tak dalej. I uruchomiła program dla dostawców, który przygotowuje ich, żeby poradzić sobie z tymi wymaganiami. W Polsce w zeszłym roku mieliśmy okazję pracować z ponad prawie setką przedsiębiorców. Ten program jest realizowany w wielu miejscach świata, tam gdzie rzeczywiście dostawcy przemysłu motoryzacyjnego mają swoją siedzibę. Czyli nie nakazujmy, a realizujmy i jakby zmieniajmy tą rzeczywistość ręka w rękę. I ostatni element firmy 4.0, pewnie jest ich o wiele więcej, natomiast na tych kilku chciałbym się dzisiaj skupić. Odpowiedzialna firma 4.0 to też taka, która daje przykład innym. Czyli oprócz tego, że realizuje swój program biznesowy, swoją strategię biznesową, w której co do zasady już teraz widzimy, że powinny być zaszyte te wątki pozafinansowe, które nie tylko wpływają pozytywnie na reputację, ale też minimalizują różnego typu ryzyka i tworzą warunki do innowacyjnego, czasami skokowego rozwoju. Dawajmy przykład innym, dzielmy się wiedzą i starajmy się przekazywać te najlepsze rozwiązania czy praktyki innym przedsiębiorcom, współodpowiadając tak naprawdę za to, w jakim kierunku nasza gospodarka będzie ewoluowała.
I udowodniając, że się da. Pytanie w takim razie, czy mógłby pan wymienić jakieś firmy odpowiedzialne 4.0, czy już mamy takie firmy? W którą stronę powinniśmy spoglądać i od kogo się uczyć tej odpowiedzialności 4.0?
Na pewno wcześniej wspomniane podmioty, które zakwalifikowały się do DNA Rating, które akurat sam przegląd jest ukierunkowany na kwestie różnorodności i inkluzywności. Natomiast w Polsce funkcjonuje przynajmniej kilka inicjatyw czy konkursów, które wskazują z różnych perspektyw tych liderów. Tylko wspomnę o dwóch inicjatywach i też zachęcam Państwa do poszperania w liście nagrodzonych. Jest to przegląd listki CSR tygodnika Polityka, która skupia się na ocenie dojrzałości praktyk zarządczych polskich przedsiębiorstw. Złote listki otrzymują te, które spełniają najwyższe standardy. Od wielu lat są tam podmioty, zarówno reprezentujące sektor finansowy, ale też wiele podmiotów, które nazywamy też polskimi czempionami, chociażby te reprezentujące firmy farmaceutyczne. I drugi przegląd, który funkcjonuje od wielu lat, wspierany przez po pierwsze Forum Przedsiębiorstw Biznesu i też Akademię Leona Koźmińskiego, czyli ranking odpowiedzialnych firm, które ewoluując przez ostatnie ponad dekadę też pokazuje, na które podmioty warto zerkać i traktować jako lokalnych liderów. I oczywiście na świecie mamy tych podmiotów bardzo wiele. Cieszę się, że te, które podjęły bardzo trudne decyzje biznesowe, takie jak ówcześnie bardzo trudne decyzje biznesowe, czyli łącząc strategię biznesową ze strategią odpowiedzialności, widać wyraźnie, że w długim terminie zyskują. Chociaż są takie firmy jak Unilever, Danone, z innych branż widzimy też coraz bardziej aktywne podmioty z sektora finansowego czy ubezpieczeniowego, chociażby wspomniany wcześniej ING. Tych przykładów jest bardzo dużo i też zachęcam Państwa do śledzenia naszego newslettera Sustainability Insights, w którym nie tylko przekazujemy cyklicznie garść analiz i inspiracji, ale też wskazujemy bardzo konkretne praktyki zarządcze, które pochodzą z polskiego, ale też z zagranicznych rynków, które mogą być dla Państwa dobrą inspiracją, gdzie szukać najlepszych przykładów.
Pan wspomniał o tej współpracy, bo to nie jest tak, że ta cała odpowiedzialna rewolucja biznesu zadzieje się tylko w ramach biznesu, bo tutaj są potrzebne głębsze przemiany. Dlatego chciałam się zapytać, do jakich zmian w różnych obszarach musi dojść, by z gospodarki opartej na wzroście przejść do gospodarki opartej na tych wartościach, o których pan wspomniał, i do takiej gospodarki charakteryzującej się przekładaniem długofalowych wartości i korzyści szerokich grup interesariuszy ponad szybkie wygrane.
Zdecydowanie to, co widzimy dookoła nas i ta zmiana sposobu gospodarowania, funkcjonowania, to tylko początek transformacji. Trudno sobie wyobrazić, o tym też chwilę wcześniej mówiliśmy, do powrotu do stanu sprzed pandemii. Jak Państwo pamiętacie, o ile rok 2019 pewnie mógłby mieć swój hashtag klimat, to pewnie 2020 będzie miał swój hashtag pandemia i co dalej.
Nawet o tym pisałam w raporcie CSR Icon Management Review.
I myślę, że to też jest bardzo ciekawe wątki, które będą pokazywały, czy już pokazują, w którym kierunku europejska, ale nie tylko europejska gospodarka będzie się kierowała, a tym samym w jaki sposób działalność przedsiębiorstw będzie musiała zostać zmieniona czy uaktualniona. I za chwilę o tym szerzej powiem. Natomiast chciałbym wrócić na chwilę do początku Pani pytania dotyczące tego właśnie wątku współpracy. Trudno mówić o takiej historycznej, głębokiej zmianie bez współpracy międzysektorowej, gdzie zarówno strona prywatna, jak i publiczna redefiniuje ramy funkcjonowania. I za chwilę Państwu opowiem o takich kluczowych zmianach regulacyjnych, które bezwzględnie będą miały wpływ na zmianę sposobu funkcjonowania europejskich gospodarek. Natomiast chciałbym jeszcze podkreślić bardzo wyraźnie rolę trzeciego sektora, który powinien wspierać i współtowarzyszyć tej transformacji, gdzie bardzo dobrze wiadomo, że dynamiczne zmiany w gospodarce, chociażby wywołane takimi szokami jak pandemia, z drugiej strony adaptacja przedsiębiorstw do tego, co teraz i co za chwilę. Natomiast zmiana społeczna następuje, ta realna zmiana społeczna następuje najwolniej. I zaangażowanie trzeciego sektora jest bardzo ważne, aby ukierunkować też tą zmianę i wspomagać ją nie tylko działaniami edukacyjnymi, ale też tymi wszystkimi innymi, które budują porozumienie, współpracę, wspierają postawy obywatelskie.
Czy ja dobrze rozumiem, że pan obecnie ocenia zaangażowanie tego trzeciego sektora jako niskie?
Nie, absolutnie nie. Relatywnie działa dobrze. Mamy naprawdę dużo organizacji, które od wielu lat realizują bardzo, znowu to wracamy do konsekwencji, konsekwentnie swoją misję. I mnie cieszy jedna rzecz, że przedsiębiorstwa, które znajdowały się w tej trudnej sytuacji w ostatnich miesiącach, znajdowały jeszcze czas, zasoby, aby wspierać też swoje społeczności, w których funkcjonowały, albo bezpośrednio, albo właśnie za pomocą różnego typu organizacji trzeciego sektora. Nie możemy zapominać o ich istotnej roli w tej zmianie. I też cieszy mnie to, proszę Państwa, że firmy, ale też wielu z nas coraz częściej angażuje się w działania z obszaru właśnie zaangażowania społecznego, czy wolontariatu pracowniczego, czy takiego obywatelskiego. To wspiera tą transformację.
Polecamy, promujemy takie aktywności jak najbardziej. W zasadzie znowu urwaliśmy pewien wątek, bo opowiedział pan o firmach odpowiedzialnych 4.0, a o tych 3.0, 2.0, 1.0 już... Nie.
Tak, proszę Państwa, myślę, że wracanie do przeszłości jest trudne. Znowu to, co bym zachęcał, to raczej skupienie się na transformacji w kierunku firm 4.0 z uwzględnieniem tych cech, o których wspominałem wcześniej. Natomiast ciągle widzimy dookoła z nas, i to trochę bym powiedział, że bez względu na rozmiar, firmy, które rzeczywiście bardzo mocno skupione są na tu i teraz. Pytała Pani też, jak przełamać to myślenie czy krótkoterminowa. I myślę, że to jest w ogóle jeden z elementów dyskusji o przyszłej zmianie. Firmy 1.0, no to właśnie były firmy, które chciały szybko, trochę bez patrzenia dookoła, zrealizować swoją jakąś konkretną misję, jakieś konkretne zadania. Wydaje się, że konsumenci, klienci, partnerzy biznesowi coraz częściej właśnie doceniając te inne walory przedsiębiorstw, nie tylko marek, ale też sposobu funkcjonowania, no będą same decydowały swoimi wyborami jakby z kim chcą bądź nie chcą współpracować. Nie oznacza to wcale, że taki przedsiębiorstw właśnie mniej angażujących się, mniej uwzględniających sposoby swojego funkcjonowania tych dobrych praktyk zarządczych, które byśmy rzeczywiście mogli przypasować do firm odpowiedzialnych. One pewnie w dłuższym terminie po prostu będą znikać. Będą znikać dlatego, że duzi i mali nie będą chcieli z nimi współpracować albo nie będą mogli z różnych powodów, chociażby regulacyjnych. A z drugiej strony widać bardzo wyraźnie, szczególnie w bogacących, rozwijających się społeczeństwach, że uwzględnianie tych czynników pozafinansowych, chociażby w naszych decyzjach konsumenckich, jest coraz większe. Wspomnę tylko Państwu o...
Ale wśród polskich konsumentów nadal cena czyni cuda.
Cena jest bardzo istotna, natomiast te nasze nawyki bardzo szybko się zmieniają i wrażliwość na chociażby kwestie odpowiedzialnego łańcucha dostaw czy właśnie kwestii klimatycznych wbrew pozorom rośnie. Ja Państwu tu przytoczę jedną cyfrę czy liczbę, przepraszam, z badania, które przeprowadzamy cyklicznie, badające trendy w obszarze HR-owym, gdzie 86% młodych osób uważa, że właśnie sukces przedsiębiorstwa należy postrzegać również w kategoriach pozafinansowych, czyli ich rozumowanie tego, jak działa biznes, ich poczucia przynależności do takiej organizacji, a tym samym na końcu dnia dokonywania zakupów, usług czy dóbr na rynku, no ma bardzo bliskie połączenie właśnie z tematyką, o której dzisiaj rozmawiamy. Ale jeżeli pani pozwoli, wrócę do sedna tego ostatniego pytania, które dotyka tej kwestii powiązania tworzenia wartości, bycia zyskownym z tym, co dookoła się u nas zmienia.
A nim pan wróci, to możemy jeszcze o tej 2.0 i 3.0 dla porządku powiedzieć?
Jest to bardzo trudne, dlatego że tak? Nie ma jednej definicji tego, co pomiędzy.
Czyli od 1.0 przechodzimy od razu do 4.0.
Tak, ja raczej zachęcam do skokowych, dynamicznych zmian i patrzenia do przodu, niż takiego bardzo szczegółowego, nazywam to aptecznego kategoryzowania przedsiębiorstw, bo to też nie o to chodzi. Ta cecha firmy 4.0, jak pamiętacie, jedna z cech dotyczy współpracy i dzielenia się wiedzą. Im więcej tego wokół nas będzie, tym szybciej ta transformacja będzie po prostu następowała.
To opowiedzmy o tej właśnie transformacji, o tym, co się musi zadziać, jakie zmiany i o jakich regulacjach my nie powinniśmy teraz zapominać.
Ta dyskusja nasza dotycząca hashtagów przy kolejnych latach, klimat, teraz pandemia, bardzo mocno wpisuje się w to, co widzimy jako zmiana, jako pewną akcelerację, bym nawet nazywał, zmian, która będzie nadchodziła w najbliższych miesiącach. Chciałem wspomnieć o Europejskim Zielonym Ładzie. Trudno nie wspomnieć o tym bardzo ważnym działaniu Komisji Europejskiej, która dzięki temu planowi kontynent nasz, nasza wspólna gospodarka ma aspirować do miana pierwszego kontynentu na świecie, który ma być neutralny dla klimatu. Czyli osiągnięcie w 2050 roku zerowych emisji gazów cieplarnianych netto przy jednoczesnym, i to jest bardzo ważne, oddzieleniu wzrostu gospodarczego od zużywanych zasobów, czyli tak zwanego decouplingu, gdzie rzeczywiście staramy się coraz efektywniej, skuteczniej korzystać z tego, co daje nam natura, a jednocześnie nie stopować wzrostu gospodarczego, który oczywiście wpływa nie tylko na jakość naszego życia, zyskowność przedsiębiorstw, ale jakby utrzymuje też ważną rolę naszego kontynentu na świecie. I trzeci ważny element Europejskiego Zielonego Ładu, który w szczególności dla krajów posttransformacyjnych, które też w dużej mierze opierają swoją gospodarkę na wysokoemisyjnych branżach, nie tylko energetyce, ale szerzej przemysłu, że żadna osoba ani żaden region nie pozostanie w tej transformacji w tyle. I tu pojawia się ten instrument, który teraz jest bardzo mocno debatowany o jego ostateczne formuły, czyli tak zwane sprawiedliwej transformacji, która będzie ukierunkowała konkretne działania właśnie w regionach, które no, w sposób bardziej intensywny będą poddane tej zmianie. Europejski Zielony Ład, proszę Państwa, to wiele obszarów polityk i działań, które będziemy coraz częściej obserwować, zmiany wokół, będziemy obserwować wokół siebie, ale też będzie to wymuszało bardzo konkretne zmiany dla różnych branż i przedsiębiorstw. Wspomnę tylko o kilku bardzo ważnych elementach. Po pierwsze, cała strategia europejska, która po polsku w tłumaczeniu nazywa się od pola do stołu, która będzie zmieniała sposób funkcjonowania łańcuchów żywnościowych w Europie, czyli w jaki sposób tak naprawdę to, co ląduje na naszych stołach, będzie do nas trafiało. Bardzo dużo dyskusji toczy się oczywiście wokół zrównoważonego przemysłu czy czystej energii.
A przepraszam, ta strategia od pola do stołu, to rozumiem, że będzie premiować promowanie lokalnych dostawców, tak?
To jest jeden z elementów, natomiast tutaj mówimy też o takim ukierunkowanym na efektywne, zrównoważone gospodarowanie z ochroną bioróżnorodności i wszystkich tych elementów bezpieczeństwa i jakości naszej żywności w Europie. Także zatem pod tym jakby tytułem polityki jest bardzo dużo szczegółowych rozwiązań. Te końcowe elementy dotyczące chociażby oznakowania, dodatkowego oznakowania środowiskowego produktów, które będą dostępne w naszych sklepach, to jest tylko pewnie ta końcówka, która będzie widoczna fizycznie, natomiast transformacji będzie będą podlegały całe łańcuchy dostaw, żeby tylko wspomnieć o jakby rzeczach, które będą pomagać, czyli na pewno ta zmiana technologiczna, gdzie to programowanie w łańcuchów wartości oparte coraz częściej jest na nowych rozwiązaniach technologicznych, chociażby na blockchainie, gdzie jesteśmy w stanie nie tylko kontrolować to, co się dzieje w dół i w górę naszego łańcucha wartości, ale też wspierać naszych partnerów biznesowych w utrzymywaniu wysokich standardów. I to też jest bardzo ważny element Europejskiego Zielonego Ładu. To nie są tylko tematy odpowiedzialnego gospodarowania, zrównoważonego gospodarowania, ale też właśnie tej transformacji opartej na zmianie technologicznej. I to są dwa wątki, które bardzo mocno będą zmieniały naszą rzeczywistość. I drugi element, który warty jest podkreślenia, a który teraz bardzo mocno wybrzmiewa, to oczywiście zmiany regulacyjne w obszarze klimatu oraz agendy zrównoważonego finansowania, które znowu będą wymuszały bardzo dużo obowiązków i obostrzeń nie tylko dla sektora finansowego, w tym ubezpieczycieli, ale poprzez chociażby przyjęcie europejskiej taksonomii będą wymuszały zmianę na całych gospodarkach, które będą musiały być bardziej zrównoważone, będą musiały być tym samym w przyszłości bardziej odporne. Także Europejski Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja to jest jeden obszar, natomiast zwróćcie też Państwo uwagę na te wszystkie zmiany, które będą dotyczyły agendy właśnie zrównoważonego finansowania i klimatu, i zachęcam Państwa do lektury raportu, ekspertyzy, które przygotowaliśmy dla Polskiego Ministerstwa Rozwoju, który właśnie bada wpływ zmian regulacyjnych, w szczególności tej dotyczących zrównoważonego finansowania na polską gospodarkę. Daje konkretne podpowiedzi, które branże będą podlegały największym zmianom, ale też podpowiedzi właśnie dla wielu sektorów i branż, w jaki sposób się do tej zmiany przygotowywać. A będzie to zmiana strukturalna, strategiczna, także będzie wpływała chociażby na to, w jaki sposób branża finansowa nie tylko będzie lepiej zarządzała swoimi ryzykami, ale też ma za zadanie wspierać tą transformację wokół Europejskiego Zielonego Ładu. Czyli interwencja publiczna nie wystarcza. Musimy znowu, to jest ta współpraca ręka w rękę. Instytucje finansowe i ubezpieczyciele mają za zadanie w tej całej transformacji no, stanowić pewne koło zamachowe do realnych zmian, które nie tylko są oczekiwane przez regulatorów, ale wydaje się, że niezbędne do tego, aby osiągać te bardzo ambitne cele, chociażby klimatyczne, o których wcześniej powiedzieliśmy.
Ale brzmi to jak bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy.
Bardzo dużo pracy nie tylko dla przedsiębiorców, ale właśnie dla też administracji centralnej i regulatorów. Tak jak powiedzieliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania, mówiąc o odpowiedzialnym zrównoważonym rozwoju, dotykamy bardzo wielu wątków. Od kwestii pracowniczych, środowiskowych, tych związanych chociażby z kwestiami dobrego zarządzania. I tak naprawdę to ustanawianie tych nowych ram funkcjonowania dotyka wszystkich rodzajów działalności, zarówno i też zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.
No tak, pani Rafale, to jest prawda. To mnóstwo działań, inicjatyw mieści się w tym pojęciu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego rozwoju, ale czy nie jest tak, że firmy sobie wybierają jakieś obszary, w których się specjalizują, a inne traktują marginalnie?
Tak, i to jest w ogóle bardzo dobra praktyka, dlatego że każde z rodzajów działalności niesie za sobą inne wpływy. I co do zasady, mówiąc o odpowiedzialnym funkcjonowaniu nas jako organizacji, nie tylko przedsiębiorstw, bo szerzej mówimy o organizacjach, czyli mieszczą się tam też chociażby jednostki administracji publicznej czy organizacje pozarządowe. Wybierając te priorytety do zaopiekowania się, musimy się skupiać na rzeczach, które są ważne, które są materialne dla skali funkcjonowania, które są ważne dla specyfiki działalności, którą prowadzimy. Inne wyzwania będzie miała firma wydobywcza, a zupełnie inne będzie miała firma usługowa czy sieć sprzedaży detalicznej. Sztuką jest wybór tych właśnie kluczowych elementów i zachęcam też Państwa do tego, aby rzeczywiście podejmować strategiczne decyzje i działania w obszarach, które z jednej strony są dla przedsiębiorstwa kluczowe z perspektywy zarządzania proaktywnego ryzykami, ale też tak zwanymi szansami biznesowymi, bo w tych tematach zrównoważonych drzemie bardzo dużo możliwości na dynamiczny rozwój, na innowacje i też wyróżnienie się spośród konkurencji. Także ta selekcja tych rzeczy ważnych jest, tych ważnych dla danej działalności jest kluczowa. No inaczej jest to rzeczywiście bardzo trudne do takiej potem codziennej działalności i jakby zorganizowania tej rzeczywistości. Także skupmy się na priorytetach, ale też co nawiązuje do naszej wcześniejszej dyskusji, wsłuchujmy się w oczekiwania naszych interesariuszy. Oni mają dla nas bardzo dużo konkretnych pomysłów. Nie zawsze musimy się z nimi zgadzać albo je od razu realizować, natomiast na pewno powinny być takim elementem uzupełniającym jakby naszą wiedzę o nas samych bądź ustanawianie priorytetów dla naszej działalności w przyszłości.
Mogą stanowić inspirację przy wybieraniu tych konkretnych kluczowych obszarów, a nie rozmienianiu się na drobne.
To prawda.
Wspomnieliśmy o tym, że ta przemiana i transformacja w stronę tego biznesu odpowiedzialnego, firmy odpowiedzialnej 4.0 wiąże się z dużą pracą. Dlatego wydaje mi się, że o wiele łatwiej mają firmy, które powstają dzisiaj, bo one już powstają w tych nowych realiach, kiedy są znane oczekiwania klientów, konsumentów, którzy coraz częściej jednak oczekują zrównoważonych łańcuchów dostaw, dostępu do produktów takich odpowiedzialnych. Co pan o tym myśli? Czy to jest prawda, że łatwiej jest tym nowym firmom, a nie starym z tradycjami, które muszą dzisiaj się zmienić, coś budować na nowo, żeby po prostu odpowiedzialnie ten biznes prowadzić?
Myślę, że nie ma tutaj jednej recepty na to, czy łatwiej jest tym, którzy zaczynają teraz. Na pewno świadomość, czy nawet konieczność tego nowego myślenia, wydaje się, że jakby przynajmniej w tej części naszego świata jest o wiele wyższa niż była historyczna. Chociaż mamy okazję od wielu lat pracować z firmami, które mają ten początek często właśnie w firmach rodzinnych, gdzie ten etos przedsiębiorcy i to oparcie na bardzo takich myślę, dobrych wartościach stanowiło tą, jakby ten zaczyn do stania się czy stawania się przedsiębiorstwami, które nie tylko są mocno związane z polską gospodarką, ale teraz coraz częściej wychodzą poza granice naszego kraju, stając się wizytówkami nas w świecie. I te firmy rzeczywiście bardzo mocno ewoluują też w odpowiedzi na oczekiwania nie tylko rynku konsumentów, ale też coraz częściej inwestorów. I to, o czym przed chwilą mówiłem, odnośnie zmiany tego myślenia dotyczącego zrównoważonego finansowania, to oczekiwania inwestorów, czyli też między innymi minimalizacja ryzyk i tym samym przekładanie tych oczekiwań na to, w jaki sposób prowadzimy nasze przedsiębiorstwa, będą miały coraz większy wpływ na to, po pierwsze, jak będziemy programować te strategiczne działania i oczywiście je realizować, ale z drugiej strony jak szybko i po jakim koszcie będziemy mogli chociażby pozyskać finansowanie czy ubezpieczenia, chcąc rozwijać naszą działalność. Więc ta działalność czy uwzględnianie czynników pozafinansowych przestaje trochę być czymś dodatkowym do biznesu, ale tak naprawdę staje się takim niezbędnym warunkiem funkcjonowania, chociażby z tej perspektywy możliwości pozyskiwania finansowania czy ubezpieczenia naszej działalności. Wrócę jeszcze na chwilę do jakby tej transformacji sposobu, w jaki przedsiębiorstwa funkcjonują. Oczywiście biorąc pod uwagę duże podmioty, no ta transformacja trwa trochę dłużej, ale z drugiej strony chociażby dostęp do kapitału czy know-how jest o wiele łatwiejszy. Ta zmiana oczywiście będzie rozciągnięta w przyszłości, chociaż też w pracy z klientami zachęcamy do nie tyle tylko transformacji, no, która jest warunkiem niezbędnym do tego, aby realizować swoją działalność w przyszłości, ale też do podejmowania bardzo konkretnych zobowiązań i definiowania, nazwijmy to, inwestycji czy projektów flagowych, które też będą pokazywały naszym partnerom biznesowym, naszym otoczeniu, że te ambicje po pierwsze mamy bardzo mocno osadzone w naszej działalności i też je bardzo, i też je przejrzyście i transparentnie komunikujemy na zewnątrz.
Przy okazji oddziałując też na innych i tak, pobudzając oczywiście te ambicje innych firm.
Dokładnie tak. No i ten element dyskusji o przewadze konkurencyjnej, nie tylko w tym wymiarze biznesowym, ale też wizerunkowym, jest też bardzo, bardzo tutaj istotna. Natomiast wracając się do wątku, do tego fragmentu pytania, komu jest łatwiej? Czy małym startującym teraz? No pewnie tak, no ta świadomość pomaga, natomiast pamiętajmy, że ci, którzy zaczynają, mają też łatwiej, dlatego że są mali. Ale z drugiej strony rosnące oczekiwania partnerów biznesowych, którzy już od lat funkcjonują na rynku, są ogromne. Nie mówiąc oczywiście też o oczekiwaniach czy regulacyjnych, czy próbie poradzenia sobie z mnóstwem przepisów, czy tymi elementami zgodności, które byśmy je nazwali. Także pewnie wystartować łatwiej. Czy przeżyją na rynku? No to jest trudne pytanie. Przyglądając się systemowi, ekosystemowi, przepraszam, firm małych i startupów, widzimy wyraźnie, że te początki, ta dynamika jest ogromna, ale później to ten moment przepoczwarzania się w taką organizację już bardziej stabilną, świadomą, będącą zauważoną na rynku, no jest bardzo, bardzo trudne. Także też wydaje mi się, że to, o czym pani powiedziała przed chwilą, czyli komunikowanie i dzielenie się tą wiedzą, czyli też wsparcie mniejszych przez większych, a angażowanie ich w swoje łańcuchy wartości, no wydaje się, że ono wspiera to przejście pomiędzy no właśnie garażowym pomysłem, a bycie naprawdę firmą, która ma perspektywy na funkcjonowanie w długim terminie, uwzględniając oczywiście te kwestie pozafinansowe, o których wcześniej wiele rozmawialiśmy.
A pana zdaniem to spojrzenie na CSR po doświadczeniach pandemii się zmieni? Pan już wspominał o tym, że firmy dostrzegły też konieczność dbania o zdrowie psychiczne swoich pracowników i to bardzo ważne, no bo teraz mówi się, że po pandemii COVID-19 nadejdzie pandemia chorób psychicznych. Co zmienią w swoich działaniach firmy właśnie pod wpływem tej pandemii? Wydaje mi się, że w ogóle CSR robi się coraz bardziej pojemnym pojęciem i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo inicjatyw można podpiąć pod działania CSR-owe. Czy coś się w tym koszyku nowego pojawi?
Chciałbym nawiązać do bardzo historycznych dyskusji wokół odpowiedzialności. W 70-tych latach podczas różnego typu kryzysów w branżach ciężkich, mówiąc o odpowiedzialności, tak naprawdę mówiliśmy w zasadzie tylko i wyłącznie o odpowiedzialności za środowisko naturalne. Wymuszenie na przedsiębiorcach, żeby dbali lepiej o środowisko naturalne. I przez te ostatnie 40-50 lat dokładamy do tego worka różnego typu właśnie tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, chociażby tematy pracownicze, wszystko co związane jest z dobrym zarządzaniem i kulturą organizacyjną. Także ta definicja, czym jest odpowiedzialny podmiot, zdecydowanie ewoluuje. Na pewno sytuacja pandemii będzie miała na nią wpływ. Jak Państwo zauważycie, pojęciami, którymi się posługujemy, czasami wymiennie, być może nie zawsze poprawnie mówimy o odpowiedzialnej, ale też mówimy o odpornej organizacji, czyli organizacji, która jest w stanie poradzić sobie z nieoczekiwanymi zmianami w naszym otoczeniu, tymi szokami, które musimy w jakiś sposób zasymilować. Także pewnie do tych wielu poddefinicji, czy bardziej charakterystyk organizacji odpowiedzialnej dodałbym, że po pandemii organizacja odpowiedzialna to jest także organizacja odporna. I pewnie wskazałbym w ramach tej definicji trzy elementy, które też bardzo mocno wybrzmiewają w naszych badaniach Deloitte'owych.
Przepraszam, to tak dla porządku, w jakich badaniach Deloitte'owych, bo dużo ich robicie.
Tak, mówimy o badaniu HR trendy, które realizujemy od wielu lat. Wyniki tegorocznego badania właśnie z 2020 roku już uwzględniają część odpowiedzi z początku pandemii. I tam w tym badaniu Państwo znajdziecie takich 9 modułów czy klocków. Ja tylko skupię się na 3, które charakteryzuje wątek, którego dotknęliśmy dzisiaj, czyli ten nadrzędny cel, na który składają się takie 3 ważne elementy, trochę redefiniujące, a na pewno pozostawiające pole do dyskusji, co po pandemii zrobić, aby nasza organizacja no właśnie była bardziej odporna i ukierunkowana na realizację tego celu nadrzędnego. I są takie 3 rzeczy, które bardzo mocno wybrzmiewają. Po pierwsze, poczucie przynależności. Za chwilę o tym opowiem. W sposobie pracy czy modelu w ogóle funkcjonowania ukierunkowanego na dobre samopoczucie pracowników. I trzecia rzecz, w zasadzie, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą dyskusję, czyli próbę budowania wielopokoleniowych zespołów różnorodnych i inkluzywnych. Te 3 elementy wydają się bardzo ważne w tym, w jaki sposób będziemy chcieli nie tylko wrócić szybko do takiej codziennej działalności po pandemii, ale przede wszystkim przygotować się na podobne wyzwania w przyszłości. Krótko wracając do tych 3 elementów, pierwszy dotyczący poczucia jakby bezpieczeństwa i przynależności, no to jest element, który wydaje się bardzo istotny z tej perspektywy, że pracownicy, w których budujemy to poczucie, są bardziej lojalni, efektywni, wspierają realizację celów biznesowych, ale też swój własny rozwój w taki bardziej pełny sposób i tym samym to osiąganie celów założonych jest relatywnie prostsze.
Ale czy teraz ciągle mówimy o tej transformacji sposobów pracy, o popularyzacji elastycznych modeli pracy, czy nie jest teraz trudniej o tę przynależność właśnie?
Tak, no i to jest to właśnie odpowiedzialność między innymi w stosowaniu technologii i tych zmian, gdzie to przygotowanie zespołów, próba towarzyszenia w tej zmianie, dobra komunikacja i ta rola lidera, o którym trochę rozmawialiśmy dzisiaj, to są elementy, które będą wspierały nie tylko tą zmianę jakby organizacyjną, ale też na tym poziomie radzenia sobie no, z innym sposobem funkcjonowania, z emocjami, z tym takim zrównoważeniem też, czy balansem, jakbyśmy to kiedyś nazwali, pomiędzy pracą a domem. I też musimy, myślę, wziąć pod uwagę to, że firmy w różny sposób przechodzą tę zmianę, dlatego że też prowadzą różnego typu działalność i nie zawsze myśląc o tej zmianie mówimy o pracy zdalnej, raczej mówimy o elastycznych formach pracy i też przygotowaniu swojego środowiska pracy, chociażby w zakładach produkcyjnych, gdzie ta fizyczna obecność jest po prostu konieczna, czyli próby też budowania tych zmian, tego poczucia i bezpieczeństwa i przynależności w taki sposób, aby pracownik wiedział, że może na nas liczyć i to zaufanie, które proszę Państwa no jest pewnie jednym z takich słów kluczy w tej naszej dyskusji, to budowanie zaufania no, jest tym spoiwem bez względu na to, czy pracujemy z domu elastycznie, czy jeszcze w jakiejś innej formule i rola lidera jest tutaj ważna. Drugi szybko chciałbym scharakteryzować ten element dotyczący tego modelu pracy ukierunkowany na dobre samopoczucie. O tym trochę rozmawialiśmy dzisiaj, a mianowicie mówimy o tym dobrym samopoczuciu takim fizycznym, ale no właśnie też tym wszystkimi działaniami, nazwijmy to osłonowymi dotyczącymi jakby zdrowia psychicznego, takiego dobrego samopoczucia. Także wzmacnianie komunikacji, wzmacnianie relacji pomiędzy zespołami, bycia właśnie we wspólnocie, która oparta jest o pewne konkretne wartości i sposoby działania, wydaje się też tym ważnym elementem, tak naprawdę uwarunkującym możliwość transformacji. No i o trzecim temacie sporo już dzisiaj powiedzieliśmy, czyli o budowaniu zespołów opartych o różnorodność, o te elementy włączania. Ten ogromny kapitał, który drzemie w różnorodności.
I w seniorach, tak? Bo pan też powiedział
o wielopokoleniowości. Mówiąc o różnorodności, mówimy o wielu wymiarach. Mówimy to o kwestii oczywiście płci, mówimy też o doświadczeniu zawodowym, mówimy o pochodzeniu czy religii w wielu innych wymiarach. Te wszystkie elementy, atrybuty stanowią o tym, w jaki sposób nasze zespoły funkcjonują, jak są kreatywne i efektywne. Proszę Państwa, różnorodność jest faktem, a włączanie jest stanem, który powinniśmy powodować. Dobry lider, lider, który rzeczywiście ma wspierać budowanie czy transformację przedsiębiorstw w kierunku właśnie tych bardziej odpowiedzialnych i odpornych, powinien brać pod uwagę przynajmniej te trzy elementy, myśląc o sukcesie nie tylko biznesowym, ale też takim, myślę, że własnym poczuciu dobrze spełnionej misji, gdzie to zaufanie i jakby zagnieżdżenie sposobu funkcjonowania w wartościach jest tutaj bezwzględnie konieczne.
Idealna wizja miejsc pracy, ale to nie wiem skąd się biorą ci narzekający pracownicy.
Oczywiście, proszę Państwa, jakby taka codzienna realizacja tych postulatów oczywiście jest różnie realizowana. Kultury organizacyjne ciągle podlegają zmianom. Presja społeczna i otoczenia i te uwarunkowania gospodarcze bardzo mocno wpływają na to, jak szybko i efektywnie jesteśmy w stanie realizować. Co ważne, i tu wracam znowu do słowa konsekwencja, często te działania i te zmiany są wdrażane, natomiast czasami po prostu brakuje konsekwencji, a niekoniecznie zasobów. Czyli to, o czym pani redaktor wspomniała wcześniej, czyli próbie wyboru tych kilku elementów, na których chcemy się skupić, no myślę, że to jest taka uniwersalna recepta. Także w tej kwestii, czy jakby w obszarze budowania odpornych organizacji i roli lidera, skupmy się na kilku elementach, które z perspektywy specyfiki prowadzenia biznesu, ale też wartości czy jakby emocji w zespołach po prostu są najważniejsze.
I bardzo dobrze, że zahaczył pan znowu o te kwestie konsekwencji, bo ta konsekwencja też jest potrzebna w przypadku działań proekologicznych, prośrodowiskowych. Jeszcze przed wybuchem pandemii liderzy biznesu zaczęli dostrzegać wagę działań na rzecz ochrony środowiska. Potwierdzają to autorzy raportu firmy doradczej Deloitte, Climate Check. W tym raporcie wyczytałam, że aż 77% członków kadry kierowniczej stwierdziło, że ich zarządy są bardzo zaniepokojone zmianami klimatu i ich wpływem na biznes. Jednak te zmiany klimatu w obliczu pandemii troszkę zeszły na dalszy plan. Czy pan myśli, że to była tylko taka chwilowa przerwa? i wrócimy do praktyk takich proekologicznych, prośrodowiskowych, czy po tej przerwie się zapomnimy i nadal będziemy zanieczyszczać nasze środowisko?
To badanie, które pani przytoczyła, rzeczywiście było realizowane chwilę przed pandemią, bo to była końcówka zeszłego roku na próbie członków zarządów, z tego co pamiętam, głównie zajmujących się właśnie kwestiami finansowymi w przedsiębiorstwach. I rzeczywiście waga tych tematów związanych z ochroną środowiska i wpływem na klimat, no widać wyraźnie, że zaczyna przynajmniej być dostrzegana jako ważna. Natomiast w tym badaniu, jak Państwo zobaczycie na takie bardziej szczegółowe wyniki, z drugiej strony kwestia przygotowania i gotowości na zmianę, tam te procenty są o wiele niższe, co też pokazuje, jak wiele do zrobienia jeszcze mamy.
Czyli jest świadomość, ale jeszcze nie jest ona przełożona na działania.
A przynajmniej skala tych działań bądź ich oddziaływanie na realną zmianę, bo to znowu musimy wyjść od tego, że nie wystarczy tylko i wyłącznie zgodność chociażby z przepisami związanymi z ochroną środowiska, ale podejmowanie takich działań, które będą obniżały ślad środowiskowy naszej działalności, które przekraczają czy wykraczają poza takie obowiązki, które są wskazane prawem. No i oczywiście mamy tutaj kilka ważnych wątków. Na ile podejmowane działania w tym obszarze, czy konkretne inwestycje, usprawnienia przynoszą oszczędności finansowe, bo powinny. Z drugiej strony, jakie nakłady mamy do dyspozycji, czyli chociażby jakie nakłady finansowe mamy do dyspozycji, aby realizować te ambitne plany i czy rzeczywiście też myślimy i sięgamy po pierwsze do różnego typu finansowania zewnętrznego, ale też współpracy, bo to nie chodzi o to, żeby każdy problem rozwiązywać indywidualnie. Mamy bardzo wiele przykładów chociażby współpracy pomiędzy miastami a konkretnymi podmiotami, które rozwiązują, czy chociaż wpływają na to, w jaki sposób przeciwdziałamy na takim trudno jakby zarządzalnym zjawiskiem, chociażby jak zła jakość powietrza w naszych miastach czy w naszym regionie. No i trzeci element bardzo ważny, o tym wspominałem mówiąc o Europejskim Zielonym Ładzie, czyli próbę bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, które zużywamy w naszej działalności. Tym samym próbę oddzielenia wzrostu gospodarczego, czy wzrostu na naszych firm przekładającego na poziom mikro, właśnie od zasobów, które konsumujemy. To jest możliwe, tylko znowu podejmowanie racjonalnych decyzji opartych o konkretne argumenty i próbę też, no czasami wykroczenie poza te decyzje danego miesiąca czy kwartału, no tutaj są bardzo ważne. Pytała pani wcześniej, co powinno się stać, żeby pomóc tej transformacji, no to zdecydowanie tak zwany short-termizm nie pomaga. Musimy zacząć myśleć długoterminowo i ten głos członków zarządu, który pani przytoczyła, że zmiana jest potrzebna, czy zauważają tak naprawdę potrzebę tej zmiany, to jest już coś. Natomiast myślę, że jesteśmy w momencie, kiedy te działania nie tylko będą potrzebne czy pomocne, ale nie boję się tego powiedzieć, na szczęście będą też szerzej uregulowane, więc ta cała agenda zmian regulacyjnych będzie wspierała tą transformację. I proszę też, uczulam Państwa też na jedną ważną rzecz, mówiąc o zmianach regulacyjnych, wcześniej wspomnianym Europejskim Zielonym Ładzie, nie mówimy o zieloności, mówimy o zrównoważeniu. To o wiele szersza kategoria, która daje też przestrzeń nie tylko na zwiększanie chociażby efektywności gospodarowania, ale też zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań. Europejska gospodarka, polska gospodarka nie tylko może być oparta o relatywnie tańsze zasoby pracownicze, chociaż ten element przewagi konkurencyjnej widać, że się powoli wyczerpuje, ale żeby iść dalej i wspierać tę transformację, musi być oparta na wiedzy, realnej innowacji i współpracy. Bez tego ta transformacja, czy sukces tej transformacji może stać pod znakiem zapytania.
Jak również bez tego długoterminowego spojrzenia, które wyróżnia najlepszych liderów. I ja właśnie chciałam o tych liderów zapytać, ponieważ wszystkie zmiany, zwłaszcza takiego kalibru, muszą się zaczynać od liderów. Więc jaka jest rola liderów w budowaniu odpowiedzialnej firmy? Jakich liderów my dzisiaj potrzebujemy? I bardzo bym była wdzięczna, gdyby podał Pan jakieś konkretne nazwiska i konkretne osoby, które warto naśladować, które warto śledzić w mediach i którymi warto się inspirować.
Podam nazwisko osoby z zupełnie innej bajki i też z zupełnie innej części świata, a mianowicie panią premier Nowej Zelandii Jacindę Ardern, która ze względu na swój sposób działania, młody wiek, pokazuje, że nawet będąc szefową rządu, można bardzo mocno oddziaływać na tą transformację, na tą zmianę. I pewnie kilka takich cech, które mi wydają się ważne z tej perspektywy, a które myślę, że są cechami, które można skopiować, może nie można skopiować ich prosto, ale które należałoby poszukiwać w tych właśnie liderach, którzy będą pomagali nam przechodzić tą transformację. To na pewno odwaga, na pewno pewna konkretna wizja, a znowu te dwie rzeczy się sobą łączą, no bo tą wizję potem trzeba nie tyle odważnie zakomunikować, przejrzyście zakomunikować, ale później ją realizować. Pewna wrażliwość. Myślę, że to jest znowu taka cecha, która typowo w biznesie jest niedoceniana, natomiast właśnie wrażliwość na drugą osobę, na te wszystkie w sumie rzeczy, o których dzisiaj opowiadaliśmy, na to, jak dbamy o codzienne relacje z pracownikami, w jaki sposób widzimy chociażby nasze przedsiębiorstwo i jakby wpływ, który generuje w otoczeniu społecznym, gospodarczym czy środowiskowym, tą właśnie wrażliwość na to, że my mamy swoimi codziennymi działaniami wpływ na otoczenie i zadaniem lidera jest też próba nie tyle zrozumienia tego wpływu, ale też takich działań, które będą z jednej strony minimalizowały ten wpływ negatywny, który każda działalność generuje, ale przede wszystkim skupienie się na maksymalizacji tych wpływów pozytywnych, zarówno tych gospodarczych, ale też tych społecznych czy związanych z klimatem. I pewnie czwarta taka cecha, która w wypadku wcześniej wspomnianej pani premier Nowej Zelandii myślę, że jest bardzo ważna, to też po pierwsze taka dbałość o dobrą, przejrzystą komunikację, ale też branie odpowiedzialności za słowa. I myślę, że to jest bardzo ważna cecha nowego pokolenia liderów. Jak Państwo spojrzycie na ostatnie miesiące, też wydaje mi się całkiem skutecznego radzenia sobie jako państwo z pandemią w Nowej Zelandii, to też dookoła różnego typu inne regulacje dotyczące chociażby kwestii klimatu, które w dobrym dialogu udało się tam przeprowadzić, powinny być zdecydowanie przykładem skutecznego zarządzania i tym samym znajdowania się w tej roli lidera. I też patrząc na bardziej perspektywę biznesową, którą też badaliśmy w tym czasie właśnie pandemii, przyglądając się takim elementom, które dla lidera biznesowego są ważne, one bardzo mocno nawiązują do akurat do tej postaci, którą przytoczyłem, to jest pewnie pięć takich elementów, czyli o wcześniej wspomniane próba jakby określenia tego celu nadrzędnego dla siebie, ale też dla organizacji, którą zarządzam. Druga rzecz, jakby pewna próba stabilizacji tych operacji biznesowych w nawiązaniu do tego celu nadrzędnego, czyli próba zadziałania tu i teraz skutecznie, konsekwentnie i przygotowania organizacji na podobne zdarzenia w przyszłości. No i z tym się wiąże szybkość działania. Czasami w tym tempie i dynamicznych zmianach nie zawsze mamy możliwość podejmowania decyzji opartych na wielkich przeglądach, badaniach, liczbach. Ta odwaga, o której wcześniej wspomniałem, no tutaj będzie grała też często ważną rolę. I dwie ostatnie rzeczy, o których już wcześniej wspominaliśmy też wielokrotnie, to próbę stworzenia też tego swojego języka i dobrej komunikacji. No i ostatnia rzecz, ta długa perspektywa. Short termism nie jest przymiotem lidera przyszłości.
Bardzo dziękuję. To jeszcze jedno, bo o tej długiej perspektywie Pan sam wspomniał, to może byśmy tak troszkę przenieśli się w czasie obudzili się za 20 lat, jaka wtedy będzie odpowiedzialna firma? Jaka wtedy będzie wizja tej odpowiedzialnej firmy? Czy to będzie firma odpowiedzialna 5.0?
Nie będziemy więcej oddzielać kwestii odpowiedzialności od typowej jakby działalności biznesowej. Nie chcę powiedzieć, że chciałbym, żeby ta tematyka rozmyła się w codziennym działaniu przedsiębiorstw, ale to, co chciałbym powiedzieć i taką wizję pewnie bym nakreślił na te kolejne lata, chciałbym, żeby te elementy pozafinansowe, ta dbałość o sposób zarządzania stała się takim chlebem powszednim naszej działalności, żebyśmy nie oddzielali tych kwestii pracowniczych, społeczno-środowiskowych, ładu organizacyjnego od takiego naturalnego sposobu funkcjonowania biznesu. Mam nadzieję, że te trudne doświadczenia chociażby pandemii, ale też z szybko zmieniającego się świata wokół nas, chociażby ekstremalnych zjawisk pogodowych, które unaocznia nam tak naprawdę, że ta zmiana funkcjonowania jest potrzebna, będzie tylko powodowało, że świadomość decydentów zarządzających firmami, ale też nas jako pracowników czy konsumentów będzie tą zmianę nie tyle wymuszała, co wspierała. Czyli to nawiązanie do dialogu, współpracy, ale też mamy nadzieję coraz większej świadomości, będzie w jakiś sposób cywilizowała i włączała te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, do takiego głównego nurtu myślenia o sposobie funkcjonowania gospodarki społeczeństw na tym poziomie makro, ale też przenosząc to na praktyki zarządcze, którą Państwo w redakcji najlepiej znają, staną się po prostu codziennym doświadczeniem przedsiębiorstw.
Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. To był podcast redakcji ICAN Management Review Polska. Był z nami pan Rafał Rudzki, doradca do spraw odpowiedzialnego biznesu w firmie Deloitte. Bardzo dziękuję, a ja jeszcze powiem, że nawiązując do słów pana Rafała, wszystkim naszym słuchaczom życzymy odwagi, wizji i wrażliwości.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam Państwa do odsłuchania naszego podcastu.